Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy dzisiaj o diagnozowaniu zaburzeń osobowości związki B, którym to pan się zajmuje w swoim gabinecie. Te diagnozy nie są takie proste, ale ma pan mechanizmy, ma pan możliwości badania tego, co może przynieść ulgę. O tym wspominaliśmy. Jak zatem diagnozuje pan te zaburzenia osobowości?
A wyjdźmy właśnie od tego, że dobra diagnoza jest w ogóle warunkiem skutecznej terapii.
A jeszcze musimy wyjść od tego, że każdy ma w sobie troszeczkę zaburzenia.
Można w pewnym uproszczeniu tak powiedzieć, że mamy pewne cechy.
Tak sobie żartujemy tu podczas przerwy, że każdy coś w sobie ma. Taki elemencik. I to nam pozwala być empatycznymi wobec tych, u których te cechy są niszczące. Tak? Bo one bywają niszczące.
Zdecydowanie. No, kwestia oczywiście też nasilenia, ale no, dlatego też mówimy o zaburzeniach, ponieważ są to pewne usztywnione wzorce, które jednak no, wpływają na życie, na jakość tego życia, na funkcjonowanie, powodują cierpienie. Jak rozmawiamy też właśnie o wiązce zaburzeń osobowości, wiązce B, no to rzeczywiście no, w tej grupie są te zaburzenia, które no, powodują największe cierpienie tych osób, które ich doświadczają, no też cierpienie otoczenia, jeżeli mówimy o prawda, zaburzeniach tutaj antyspołecznych. Natomiast rzeczywiście myślę sobie, że poświęcenie czasu dobrej diagnozie zaowocuje też lepszymi rezultatem terapii, która też jest pewnym procesem, który też, żeby się zadział, musi też minąć określony czas, w zależności też od trudności, od głębokości trudności danej osoby. I nie jest to też proces prosty, zarówno sam proces diagnostyczny, jak i proces terapeutyczny.
Trudny proces, żmudny, ale pana fascynuje.
Tak, no ja też się staram zaciekawiać historią pacjentów, podchodzić do każdej osoby w indywidualny sposób, ponieważ mamy do czynienia z osobą, która jest podmiotem indywidualnym, z indywidualnym doświadczeniem, różnym bagażem życiowym, bo też tak samo staram się mówić pacjentom, że diagnoza nie określa danej osoby, to jest pewien uproszczony model nazwania pewnego rodzaju trudności, natomiast on nie definiuje człowieka jako, diagnoza nie definiuje człowieka jako takiego, tak? Tylko może nam pokazać pewien kierunek oddziaływań, pewną też psychopatologię danej osoby, ale dążymy do tego, żeby tej osobie pomóc.
Wiadomo wtedy, z czym pracować. Czasami ta praca może być trudna, czasami może być niemożliwa.
No tak, to tak jak mówiliśmy w przypadku antyspołecznych zaburzeń osobowości, że tu jakby wątpliwa jest w ogóle sama terapia, ale też terapia ze swojej natury jest procesem napięciowym, trudnym dla pacjenta. No też, aby się zbliżyć do przepracowywania no, rzeczy związanych z zaburzeniem w ogóle funkcjonowania, no to musimy jednak no, troszeczkę rozłożyć na czynniki pierwsze tą strukturę osobowości, co też no, nie jest rzeczą przyjemną, ani zajmującą krótki okres czasu.
Mhm. Oczywiście o tym, w jaki sposób przeszkadzają te zaburzenia osobowości osobom z zaburzeniem i osobom, które są w ich otoczeniu, rodziną, najbliższymi. Będzie mówić w kolejnej godzinie programu Licencja na życie, ale w momencie, kiedy pan diagnozuje, może pan powiedzieć o takich namacalnych konkretach, z którymi pan pracuje, które może pan zdradzić nam, słuchaczom.
Znaczy, no, słyszę, że też
diagnozie.
Oczekuje pani właśnie, żeby też
konkretów.
Tak, jakoś rąbka tajemnicy. To znaczy, no, myślę sobie, że to też nie jest jakaś tajemnica, no, w takim sensie, że no, proces diagnostyczny, no, też no, jego procedura jest jawna, też zawsze zapoznaje pacjentów z tym, więc jak najbardziej. Ja zawsze zaczynam od wywiadu. Zawsze zaczynam od wywiadu pod różnym kątem, wywiadu też no przede wszystkim z jaką trudnością zgłasza się pacjent, zbieranie informacji odnośnie funkcjonowania społecznego, rodzinnego, relacyjnego, w różnych w ogóle obszarach życia pacjenta, jak to też się przejawia. I co bardzo ważne, nie zwracam uwagę również na aspekt medyczny. Ja pracuję w modelu biopsychospołecznym, czyli to jest model, który uwzględnia zarówno czynniki psychologiczne, społeczne, jak i biologiczne. Moim zdaniem tego się nie da oddzielić. Ja też jako osoba mająca doświadczenie kliniczne staram się patrzeć na pacjentów pod różnym kątem, między innymi też medycznym. Nie jestem lekarzem, więc nie chcemy wchodzić w nie swoje kompetencje. Mam pewne doświadczenie medyczne z racji też pracy w klinice. Natomiast o co chodzi? Pacjenci też zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami somatycznymi, które też wpływają na sposób funkcjonowania. Różne choroby, które też jakoś współtowarzyszą, współistnią. Nie możemy wszystkiego interpretować w takich przypadkach pod kątem osobowości. No, takim radykalnym przykładem byłoby to, kiedy na przykład zgłasza się osoba, która nagle zmienia się w ogóle sposób funkcjonowania w takim bardzo krótkim czasie, co z punktu widzenia psychologicznego jest raczej niemożliwe, czyli zmienia się osobowość. I na przykład okazuje się, że osoba miała guza mózgu, który narastał i naciskał na określone obszary. No i na przykład warto byłoby jednak pacjenta wtedy skierować na, prawda, badania neuroobrazowe, konsultację neurochirurgiczną, neurologiczną. Nie bać się przede wszystkim tych pacjentów odsyłać. Dobrze też mieć osoby ze środowiska również lekarskiego, które też z nami współdziałają. I to wtedy mamy też pełniejszy, jakby pełniejszy obraz funkcjonowania pacjenta i również jest to rodzaj współpracy.
Mm-hmm. Jest to rodzaj współpracy nie zawsze owocnej.
To zależy, na jaki efekt się nastawiamy.
A pan jakiego oczekuje?
Myślę sobie, że najważniejsze jest to, z czym się zgłasza pacjent. Jakie mamy cele terapeutyczne i w trakcie też procesu diagnostycznego, ale też terapeutycznego te cele ustalamy wspólnie. Nie wszystko jest realne do osiągnięcia i skupiamy się na tym, co można zrobić. No, terapia, tak jak każda metoda, ma swoje ograniczenia. Każdy paradygmat również. Ja pracuję w paradygmacie psychodynamicznym. Jest to praca na obszarze też nieświadomości, na mechanizmach psychologicznych, z których osoba sobie nie zdaje sprawy, a które to mechanizmy powodują konkretny sposób przeżywania danej osoby, który powoduje cierpienie. Ale tak jak powiedziałem, nie ma metody idealnej, dlatego dobrze jest też korzystać z wielu tutaj różnych metod właśnie pomocniczych, czy kiedy mówię też o testach psychologicznych, tak jak zapytała pani a propos też kolejnych kroków diagnostycznych, to już tak dygresję tutaj trochę skracając, poza solidnym wywiadem klinicznym, to jeśli jest skazanie, to też wykonuje testy psychologiczne. Na przykład ten test osobowości, o którym powiedziałem, czyli test MMPI-2, który też moim zdaniem daje bardzo dobry obraz funkcjonowania pacjenta, różnego rodzaju też przeżywanych objawów, też psychopatologii, co też właśnie jest doskonałym uzupełnieniem wywiadu klinicznego.
Czy zdarza się, że ma pan takie momenty, że przynosi pan do domu taki znak zapytania, czy to była słuszna diagnoza?
Myślę sobie, że wątpliwości są nieodłącznym elementem tej pracy, że oczywiście, że też czasem miewam tak, że zastanawiam się, staram się w ogóle poddawać refleksji to, w jaki sposób też pracuję z pacjentem. Tu też mamy rolę superwizji, o której też troszeczkę opowiadaliśmy, że jednak to jest bardzo istotne, żeby też konsultować pacjentów, właśnie superwizować. Natomiast tak, to się oczywiście zdarza.
Kończąc tę część programu Licencja na Życie, bo będziemy w kolejnej godzinie mówić o tych trudnościach, które związane są z zaburzeniami osobowości, może pan zarysować takie konkrety, które nam usystematyzują diagnozę tych zaburzeń osobowości. Takie jakieś wyraziste cechy, ale niekoniecznie jakoś piętnujące, żebyśmy się tak z tym mocno nie wiązali, jak ci właśnie youtuberzy, którzy mówią, ty jesteś narcyzem i koniec, ty borderline i koniec, i na pewno nim jesteś. Ale być może ktoś, kto tego słucha, kto nas ogląda, może odnaleźć w sobie te cechy i tego skłoni, żeby przyjść do specjalisty i zweryfikować, jakie to mogą być kwestie, które sprawią, że będzie chciał się poddać diagnozie.
No właśnie, tutaj mamy, można powiedzieć, jak systematyzując i odpowiadając też na to pytanie, często jest tak, że to nie sam pacjent się zgłasza z własnej woli, tylko pacjent jest skierowany przez kogoś. Na przykład przez rodzinę, przez partnera, przez partnerkę. Że sama osoba może nie widzieć takich trudności w taki sposób, jak widzi jej otoczenie. Co też oczywiście jest pewnym utrudnieniem w ogóle w procesie diagnozy, w procesie w ogóle terapii. Ale często tak się zdarza. Tak, że... czy na przykład w przypadku zaburzeń osobowości, mówimy osobowości chwiejnej emocjonalnie, czy podtypie borderline, czyli to na przykład mogą być różnego rodzaju zachowania impulsywne, ryzykowne, ryzykowny seks, hazard, szybka jazda samochodem, spożywanie substancji psychoaktywnych, co tak naprawdę służy często takim no, nieadaptacyjnym modelu rozładowywania napięcia. Także osoba wówczas nie radzi sobie z przeżywanym napięciem emocjonalnym i robi to w taki sposób, utrwalony. Trwa to latami, często znaczą część życia i osobie na przykład może być trudno zobaczyć, bądź trudno jakoś dostrzec, w jaki sposób to może wpływać na inne osoby. I na przykład może być tak, jak podałem w tym wariancie, że osoba jest zgłaszana przez kogoś, bo osoby, na którym zależy też z otoczenia, prawda, pacjenta, widzą, że no, prowadzi to jakoś do destrukcji, że jednak no, to nie jest dobre dla tej osoby. Chcieliby jej pomóc.
Albo coś się konkretnego zdarzyło.
Zdarzyło, oczywiście, że tak. No, tak, często rzeczywiście tak jest, że no, ja już widzę pewne skutki tego i oczywiście tak zadajemy sobie wtedy pytanie, no, co tutaj, nad czym byśmy chcieli pracować, czy ta osoba też widzi taką potrzebę, tak, ważne też, żeby omówić to, jakie też są korzyści z efektów takiej pracy, tak, a przede wszystkim no, uwzględnić no, jednak podmiotowość danej osoby i czy ktoś w ogóle chce. Tak, bo motywacja jest bardzo ważnym w ogóle czynnikiem niespecyficznym, leczniczym.
Zatem przechodzimy w kolejnej godzinie programu Licencja na Życie do rozmowy o konkretnych czynnikach, sytuacjach, które utrudniają życie tym osobom z zaburzeniami osobowości i osobom wokół tych i pacjentów, i osób też niezdiagnozowanych. Bardzo serdecznie zachęcamy do pozostania z Radiem Lublin. Pan Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta, który specjalizuje się właśnie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości.